Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Cześć dzieciaki! Czy jest wśród was ktoś, kto chciałby polecieć w kosmos?
Ja bym chciała!
Julka, pytanie było do dzieci, naszych słuchaczy. No dobrze, ty też w końcu jesteś jeszcze całkiem młoda. Niech będzie. To powiedz, co byś robiła w tym wielkim, ciemnym, bezkresnym kosmosie?
Przede wszystkim chciałabym zobaczyć Ziemię z zewnątrz. Niby widziałam ją na zdjęciach, ale jednak jestem ciekawa tego widoku na własne oczy.
Ciekawe, czy z daleka widać wyraźnie, że się obraca, bo przecież robi to bardzo szybko, tylko my tego nie czujemy, będąc na jej powierzchni.
Jeszcze jestem ciekawa tej słynnej nieważkości. Czy naprawdę nic by mnie tam nie przyciągało i mogłabym swobodnie sobie latać we wszystkie strony?
Powiem ci tak. Gdybyś na przykład była zdolnym naukowcem z dużym doświadczeniem, znającym się dobrze na kosmosie i przeszła specjalną rekrutację, pokonując ponad 22 tysiące innych kandydatów, a potem jeszcze wielotygodniowe szkolenia i badania, to mogłabyś polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną i sprawdzić to wszystko, co tak cię interesuje.
Dzięki. Z tym, że w całej Polsce jest tylko jedna osoba, która tego dokonała, prawda?
Prawda. I tak się składa, że ta osoba odwiedziła niedawno Gdańskie Centrum Nauki Hevelianum, gdzie odpowiedziała na kilka pytań dziennikarzy, w tym Kamili i Jeremiego. Posłuchajcie, jak to było.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Jesteśmy w Hevelianum. Ze mną
Kamilo.
I
Jeremi.
Co tu robimy? Dlaczego tu siedzimy? Piękne słońce świeci. Owszem, miło tutaj jest, ale czy tylko po to tu przyszliśmy, żeby sobie posiedzieć na ławeczce?
No nie. Będziemy przeprowadzali wywiad, no bardziej konferencję prasową z panem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.
To jest drugi kosmonauta, który poleciał w kosmos Polski.
I wrócił?
Tak, wrócił.
A skąd wiesz?
Bo widzę go. Przechodził przed chwilą.
Jak tam? Są emocje?
No.
Tak, bardzo.
To idziemy, zobaczymy jak będzie.
Rozpocznie to spotkanie medialne pan Paweł Golak, dyrektor Hevelianum.
Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło przywitać was w Hevelianum w Gdańsku, w mieście Jana Heweliusza. W tak szczególnym momencie, gdyż gościmy dzisiaj Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, drugiego Polaka, który był w kosmosie.
I zapraszamy do zadawania pytań.
Jeremi Świątczak, Rady Gdańsk. Czy mógłby pan wytłumaczyć dzieciom jeden ze swoich eksperymentów w kosmosie? Bo ja sam na przykład czytałem i nic nie zrozumiałem z tego.
Jeremi, super, dziękuję ci za pytanie. I to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Jeżeli nie zrozumiałeś, to znaczy, że ja muszę poprawić i opowiadać o tych eksperymentach właśnie wam. Który eksperyment mogę wytłumaczyć? A może jest taki, którym ty jesteś zainteresowany najbardziej?
Nie, może pan jeden sobie wybrać.
Dobrze. To mogę, zastanówmy się, mogę opowiedzieć o jednym eksperymencie, który był przygotowany przez Politechnikę, przez AGH w Krakowie, jest to uczelnia, która testowała takie nanoczujniki. Co to są nanoczujniki? No takie bardzo, bardzo małe czujniki z takich bardzo cienkich warstw. I dlaczego testowaliśmy takie nanoczujniki? No takie nanoczujniki zbierają na przykład nasz puls, naszą akcję serca. Być może mogą analizować również powietrze, które wdychamy i wydychamy. A dzisiaj testujemy takie właśnie małe rozwiązania, żeby w przyszłości na przykład mieć koszulkę, taki t-shirt, który być może w szpitalach będzie diagnozował stan zdrowia pacjentów i jednocześnie bezprzewodowo zbierał te dane od 20 tysięcy ludzi w jednym szpitalu, a taki t-shirt może być bardzo tani w produkcji. Dzisiaj możemy to zrobić za pomocą zegarka cyfrowego na przykład, który jest dosyć drogim rozwiązaniem, a w przyszłości mam nadzieję, że właśnie takie technologie pozwolą nam obsługiwać dużo większą ilość osób, dużo tańszymi rozwiązaniami i mam nadzieję, że akurat to moje wytłumaczenie zrozumiałeś dzisiaj.
Tak, dziękuję.
Super, bardzo się cieszę.
Kamila Wędrocha, czy świadomość bycia ponad 400 km nad cywilizacją przeszkadzała panu w zaśnięciu i czy miał pan przez to dziwne sny?
Kamila, super pytanie, dziękuję ci za pytanie. Czy miałem dziwne sny? Trochę miałem dziwnych snów i mogę opowiedzieć, o czym przede wszystkim śniłem, to właśnie o kolejnym moim dniu pracy. Praktycznie kończyłem dzień pracy około 9 wieczorem, miałem trochę czasu, żeby coś zjeść, na higienę wieczorną, a później na ten sen, dlatego że musiałem wstawać o 6 rano następnego dnia, także bardzo wcześnie. I o czym śniłem? No właśnie o tych kolejnych procedurach, kolejnych eksperymentach, kolejnym dniu pracy, a żeby w takich warunkach, żeby się zupełnie oderwać i móc spokojnie zasnąć, nie śniąc o pracy, jest dosyć trudno. Natomiast to pozwalało mi być naprawdę dobrze przygotowanym następnego dnia do nowych eksperymentów.
A czy 6 rano w kosmosie w ogóle coś oznacza? Rano?
Wiadomo, że nasz cykl dobowy organizmu ludzkiego, tak jak na Ziemi trwa 24 godziny, tak troszeczkę trwa 24 godziny w kosmosie. Mimo że każdego dnia mamy szansę doświadczyć potencjalnie tych 16 wschodów, 16 zachodów Słońca, przez to, że stacja kosmiczna tak szybko lata na orbicie, to mimo wszystko cykl dobowy jest 24-godzinny. Nasza produkcja melatoniny, energii nadal jest zatrzymywana na tym samym poziomie ze strony biologicznej. No i strefa czasowa na stacji kosmicznej została zdecydowana, że jest strefą czasową, tą GMT, tego czasu Greenwich z Wielkiej Brytanii, w związku z tym blisko naszego czasu tutaj w Polsce, więc tak jak Państwo wszyscy tutaj pracowali ciężko na Ziemi, ja ciężko pracowałem na orbicie, mniej więcej w tych samych godzinach.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Oj, wygląda na to, że jak się już leci w ten kosmos, to nie ma tam czasu na leniwe lewitowanie w próżni.
Tak, jak słyszeliście, nawet na orbicie nie da się uciec przed zegarkiem. A tu na Ziemi pan Sławosz Uznański-Wiśniewski jest równie zajęty jak w czasie pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo opowiada o swojej misji dzieciom i dorosłym w wielu miejscach na świecie, więc nie mógł sobie pozwolić na dłuższą rozmowę z naszymi reporterami.
Ale oni nie poddali się tak łatwo i po większą porcję kosmicznej wiedzy udali się do innego specjalisty.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Cześć wszystkim, z tej strony
Kamila
i Jeremi z Radia Gdańsk, a naszym dzisiejszym gościem jest pani astronom Wanda Cacha.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może ja zacznę. Czym się w ogóle pani zajmuje na co dzień jako astronom?
To może ja powiem od razu. Na co dzień nie pracuję jako astronom. Jako astronom pracuję od czasu do czasu, ponieważ moim głównym zajęciem jest jednak robienie czegoś innego. Ja jestem technikiem dostępu linowego, jak to się fachowo nazywa, czyli krótko mówiąc, pracuję na linach jako alpinista przemysłowy. Natomiast jako astronom pracuję od czasu do czasu, zwykle tutaj w Gdańskim Obserwatorium Szkół Autonomicznych. Pomagam panu Krzysztofowi Chorodeckiemu w oprowadzaniu grup, tak, wycieczek po naszym obserwatorium oraz w wieczornych obserwacjach. Czasami mamy zajęcia dla młodzieży i tam jestem od czasu do czasu obecna, wspomagam w tych zajęciach.
Czy uważa pani, że na Uranie padają diamenty?
Może ja nie uważam, ale wszystko na to wskazuje, że faktycznie na Uranie mogą padać diamenty z racji tego, że atmosfera Urana, która jest głównie zbudowana z metanu, im głębiej się w nią wleci, tym większe robi się ciśnienie, tym gęstsza ona się robi, tym gorętsza ona się robi, a metan pod wpływem temperatury i ciśnienia będzie się zmieniał, tak? Będzie się rozpadał na pojedyncze atomy, z których jest zbudowany, a jednym z tych atomów jest węgiel. A jak wiadomo, węgiel, jak się go upakuje pod dużym ciśnieniem, to on faktycznie tworzy kryształy grafitu, ale też diamentu, tak? I tak, może tam padać diamentowy deszcz.
Jeżeli są tam diamenty, to ja mogę polecieć pierwszy.
No, myślę, żebyś znalazł sponsorów na taką akcję, ale przygotuj się na zimne temperatury, tak? Ciepło się ubierz.
Okej. Okay. A propos Uranu, to co właściwie to oznacza, że on wiruje na boku, skoro jest kulą?
To znaczy, że tak jak Ziemia obraca się wokół swojej osi i przyjmujemy, że oś ziemska jest troszkę nachylona, nie jest tak pionowa, jak normalnie wirująca kula stałaby prosto, Ziemia jest troszkę pochylona, to Uran jest zupełnie położony na boku, czyli on się po prostu tak jakby turla po tej swojej orbicie. Przez co ciekawy efekt, ponieważ w zasadzie tak jak u nas są pory roku, to u niego jedna półkula przez pół roku ma dzień, nazwijmy to, a przez kolejne pół roku druga półkula ma dzień. Także to jest zupełnie inny świat, zupełnie przeciwny niż to, co mamy na Ziemi.
Czy może pani wytłumaczyć, dlaczego na Merkurym dzień trwa tak długo?
Nie tylko na Merkurym dzień trwa długo, tak chciałam tylko zaznaczyć.
Że ale na Merkurym to on najdłużej trwa.
Ale najdłużej w stosunku do czego? Na Wenus dzień jest dłuższy.
Do ziemskich realiów.
No nie do końca. Na Wenus dzień jest dłuższy niż na Merkurym. Ale wracając do Merkurego,
on bardzo powoli się obraca, a dodatkowo obiega Słońce na tyle szybko, że wykonując obrót, bardzo, bardzo długo patrzy jedną stroną cały czas na nasze słoneczko. Słońce spowalnia ten jego obrót. On się wcześniej kiedyś szybciej obracał wokół własnej osi, ale Słońce go grawitacyjnie wyhamowuje, że on coraz wolniej się obraca, przez to patrzy na jedną stronę Słońca przez długi czas, przez to ten dzień się wydłuża. To jest podobny efekt, jak mamy między Ziemią a Księżycem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak patrzycie na Księżyc, to zawsze widać tylko jedną stronę, zawsze tą samą stronę, bo on już jest cały czas skierowany w stronę Ziemi, nasz Księżyc. Merkury tak samo z czasem będzie tylko jedną stroną skierowany w stronę Słońca. Także na jednej stronie będzie cały czas dzień, a na drugiej stronie będzie cały czas noc.
Czyli kiedyś Merkury może być wchłonięty przez Słońce.
Kiedyś? Tak, ale taka niespodzianka, kiedyś Ziemia najprawdopodobniej też zostanie wchłonięta przez Słońce. Ale spokojnie nie dożyjemy tego.
To chyba muszą być miliony lat.
Miliardy.
No, nawet miliardy, tak, tak. To jest taka skala czasowa, że spokojnie.
Czy od zawsze chciała pani się zajmować astronomią, czy to przyszło jakoś później?
Wydaje mi się, że to się pojawiło jakoś w późnej podstawówce. Wcześniej nie pamiętam jakoś takiego bardzo wielkiego zainteresowania gwiazdami. Może, nie wiem, kiedyś mi ciocia pokazała coś ciekawego na niebie i wtedy coś we mnie wykiełkowało, ale takie porządne zainteresowanie to była końcówka podstawówki. Wtedy faktycznie sięgnęłam po jakieś źródła takie bardziej naukowe. Zaczęłam szukać informacji, no i ta pasja tak w pełni rozkwitła już w trakcie liceum.
A była pani wtedy dobra z fizyki?
Myślę, że byłam niezła. Nie miałam jakichś specjalnych problemów z fizyką. Miałam większe problemy chyba z matematyką niż z fizyką.
Wracając do tych złych faktów, czy Księżyc kiedyś uderzy w Ziemię?
Nasz Księżyc?
Tak.
Nie, no skąd? On nam ucieka. On nam zwieje prędzej, czy znaczy, no później niż prędzej, ale w końcu nam ucieknie i nie będziemy mieli w ogóle Księżyca.
Czyli jakby należy teraz ten Księżyc kolonizować, bo później ucieknie.
Tak, zdecydowanie. Trzeba to robić teraz. Nie zwlekać z tym, bo z każdym rokiem on się od nas oddala i z każdym rokiem jest coraz dalej do niego.
No to go podziwiajmy.
Dokładnie.
Zmieniając temat, co pani w ogóle lubi robić w wolnym czasie?
W wolnym czasie? Bardzo lubię jeździć na rowerze, bardzo lubię pływać oraz chodzić po jaskiniach. To są moje takie trzy główne pasje i staram się poświęcać im w miarę dużo z mojego wolnego czasu.
A lubi pani oglądać filmy?
Owszem, aczkolwiek nie tak bardzo jak spędzać czas na świeżym powietrzu.
A filmy takie jakieś bardziej bajkowe, czy nie wiem, właśnie takie w tematyce kosmicznej?
Staram się te o tematyce kosmicznej oglądać też, natomiast nie wszystkie one mi się podobają tak samo mocno. Nie wiem, czy widzieliście film Interstellar. Tak, tak, to był taki hit. Tak, to ten mi się bardzo podobał, zarówno wizualnie, jak i pod względem muzycznym. Super, super. Natomiast inny film i tego już na przykład ten mi się nie podobał, już nie pamiętam tytułu, ale grała w nim Salma Hayek i opowiadał o zderzeniu stacji kosmicznej z teleskopem Hubble'a bodajże, coś takiego. I ten już mi się tak nie podobał. Tam było za dużo faktów naciąganych i już nie przemówiło to do mnie tak mocno.
Nie widziała pani Pierścieniu Jowisza?
Pierścienie Jowisza, czy paski na Jowiszu?
Pierścień, no bo Saturn ma bardzo widoczne pierścienie, tak. Ale Jowisz i bodajże Uran.
I Neptun też.
I Neptun mają właśnie tak bardzo mało widoczne.
Tak, tak, tak. Znaczy Uran ma chyba nawet całkiem, w sensie przynajmniej te zdjęcia, które ja widziałam, pokazywały te pierścienie całkiem nieźle, natomiast ja gołym okiem nie widziałam i na zdjęciach też nie udało mi się zauważyć tych pierścieni. Wiem, że są, ale nie widziałam ich.
A jaka jest średnia temperatura w przestrzeni kosmicznej?
Zimno. To jest bodajże około 2 stopni Kelwina. Ja nie wiem, czy wy znacie skalę Kelwina.
Nie
to
bardzo.
Jest taka, to powiedzmy sobie około minus 270 stopni Celsjusza. To jest naprawdę bardzo, bardzo zimno.
Nie przeżylibyśmy.
Nie, bez odpowiedniego ubrania, kombinezonu nie dałoby rady.
I mam jeszcze jedno pytanie. Czy na Jowiszu nie da się wylądować? Bo jakby on jest gazowym olbrzymem i nie da się na nim wylądować.
Nie ma tam takiej powierzchni, w którą byśmy mogli zastukać, tak jak tutaj na Ziemi, potupać sobie, tak, pochodzić po powierzchni, to na Jowiszu nie ma czegoś
Czyli
takiego.
Można powiedzieć, że my mówimy, że największą planetą jest Jowisz, ale tak gdyby się spojrzeć na to tak logicznie,
nadajemy powietrzu nazwę największej planety Układu Słonecznego.
Tak, to jest faktycznie taka duża gazowa kula. Dlatego się mówi na nie gazowe planety. Ale jest to na tyle duża gazowa kula, że ma swoje własne poletko księżycy. To wiecie, tak? Że
tak.
Grawitacyjnie, czyli masowo, ta kula gazu jest dużo, dużo cięższa niż nasza skalista Ziemia.
Dobrze, dziękujemy bardzo w takim razie.
Proszę bardzo. Dziękuję.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Drodzy słuchacze, czy wyobrażacie sobie niebo bez księżyca?
Ale tak na zawsze?
No tak. Nie chodzi mi o zwykły nów, taki jak co 4 tygodnie, tylko o takie zwianie, że odleci i go nie będzie.
Ja sobie nie wyobrażam. Nawet nie chcę o tym myśleć.
To nie myśl. Zwłaszcza, że na szczęście nie stanie się to za naszego życia. Teraz lepiej pomyślmy o następnej audycji Twórcze Dzieciaki Rządzą, bo to już za tydzień.
A ja wiem, o czym ona będzie.
I ja też wiem.
Ale nie powiemy. Sami się przekonajcie, co przygotowali dla Was nasi młodzi dziennikarze.
Możecie to zrobić, włączając Radio Gdańsk w przyszłą niedzielę po 9:00. A dziś żegnają się z Wami
Jeremi,
Kamila,
Wanda,
Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Pa, pa!